Podczas Jantarowej Gali wiceprzewodniczący jury konkursu, profesor Piotr Krupiński, zażartował, choć jak sądzę, nie do końca.
Dzięki panu marszałkowi. Proszę państwa, Szczecin jest miastem, gdzie literatura trafia na billboardy. Sam widziałem z okien tramwaju dwa takie billboardy pomiędzy majonezem a ketchupem. Jest, proszę państwa, jeszcze jeden rodzaj przyprawy, bez którego nasze życie byłoby chyba pozbawione smaku. Tak chciałbym w to wierzyć.
Jeden z honorowych gości konkursu literackiego Jantar, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, zauważył, że...
Jak wiadomo, my rodzimy się analfabetami, możemy przeżyć życie bez czytania książek, ale tego nie chcemy. I nasza obecność tutaj powoduje, że my wiemy, że czytanie, między innymi czytanie, powoduje, że jesteśmy lepszymi ludźmi, więcej wiemy. Mniej się boimy, a czasami bardziej się boimy. Jesteśmy bardziej przewidujący, a na pewno aktywni. Czytanie dobrej literatury pozwala nam jeszcze lepiej poznać świat. Nie tylko nasze własne doświadczenie, ale także doświadczenie opisywane przez autorki i autorów pozwala nam przeżyć więcej. Nagroda Literacka Województwa Zachodniopomorskiego jest potwierdzeniem, że jest to województwo dbające o kulturę, dbające o to, żeby mieszkańcy chcieli wyróżniać, dawać też znak, że cenią sobie dobrą literaturę. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim nominowanym, laureatce lub laureatowi. Również ja również nie mam przecieków.
Zwycięzcę 5. edycji konkursu literackiego Jantar ogłosił więc fundator nagrody, marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Szanowni Państwo, nagroda Jantar za książkę roku 2023 trafia do pana Artura Daniela Liskowackiego. Do żywego!
Artur Daniel Liskowacki jest poetą, pisarzem, eseistą, krytykiem teatralnym, autorem słuchowisk radiowych. Jego powieść Eine Kleine znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2001 roku. Powieść Mariasz z 2007 była nominowana do Europejskiej Nagrody Literackiej, a zbiór opowiadań Capce Rap do Nike w 2009. Jantarem został uhonorowany po raz drugi. Wcześniej otrzymał statuetkę za wydaną w 2020 roku powieść Hotel Polski. Dziękując za nagrodę, uczcił pamięć zmarłego niedawno członka jury konkursu, poety, prozaika, eseisty, tłumacza, profesora Aleksandra Wirprzy, znanego bardziej pod literackim pseudonimem Leszek Szaruga. Ale swoją przemowę zaczął z właściwym sobie dystansem i poczuciem humoru.
Nie ma niczego gorszego niż mówienie o swoich wierszach wobec publiczności większej, przynajmniej dla mnie. Gdzie te czasy, kiedy Adam Mickiewicz improwizował, no ale on improwizował i imprezował równocześnie. My dzisiaj o suchym gardle, że tak powiem, tą nagrodę konsumujemy. Więc improwizacji nie będzie. Natomiast powiem tak, że patrząc na zdjęcie Leszka Szarugi, które tutaj towarzyszyło nam od początku, wywołało to we mnie to spojrzenie, to patrzenie pewnego rodzaju refleksję, bo coś się rzeczywiście tak w naszym życiu zaplata przedziwnie. Muszę państwu powiedzieć o czymś, o czym mówię bliskim, znajomym, tym, których to interesuje. Otóż to, że ja jestem dzisiaj z państwem, prawdopodobnie w dużej mierze jest zasługa nie tyle Leszka Szarugi, jego ojca, Witolda Wirprzy, który w roku 53 bodaj sprowadził do Szczecina mojego ojca, Ryszarda Liskowackiego, namawiając go na pracę korespondenta ze Szczecina, korespondenta Sztandaru Młodych, o ile sobie przypominam. I ojciec przyjechał do Szczecina, tym chętniej, proszę państwa, żeby nie było, że on się tutaj rzucał na rubieże jako pionier, spóźniony zresztą o parę lat, ale dlatego, że mieszkała tu już moja mama, w której był zakochany i do której bardzo chętnie przyjechał. I tak się, Leszku, spotykamy po latach, bardzo ciekawie, bardzo symptomatycznie dla polskich losów, sądzę. Więc tym bardziej jestem wzruszony, poruszony. Serdecznie gratuluję wszystkim moim współnominowanym pięknie było z wami w tej piątce. Dziękuję serdecznie.
Udało mi się namówić laureata do rozmowy o nagrodzie, ale przede wszystkim o poezji. Zacznijmy jednak od nagrody.
Kłopotliwa sytuacja.
Dlaczego kłopotliwa?
Nagroda ma raptem 5 odsłon, a ja już drugi raz jestem laureatem. No trochę jakoś tak trudno z tym się pogodzić. No ale na pewno cieszy mnie, że tą formułę jury dostrzegło, że to jest nagroda nie dla autora, a dla książki. Tak jak zresztą w poważnych nagrodach literackich, może z wyjątkiem Nobla, kiedy literackiego Nobla raczej nie przypominam sobie, żeby ktoś dostał podwójnie, ale nagrody za książki są przyznawane wielokrotnie. No, bardzo się cieszę.
Ja również bardzo się cieszę, bo to jest tak, że ja pomyślałam sobie, typuję Artura Daniela Liskowackiego. To jest moje wewnętrzne przekonanie, ale zaczęłam kombinować i stwierdziłam, że o nie, nie, chyba nie, bo to drugi raz by było, to pewnie, no właśnie, to tak wszyscy za mocno może kombinujemy.
Tak, siedziałam sobie spokojnie, tak samo jak byłem nominowany zaraz po mojej nagrodzie za Hotel Polski w 22 roku, tak, to było bodaj... I miałem nominację za kolejny tomik wierszy i siedziałem sobie grzecznie, wiedząc już na pewno, że rok po roku nie dostanę. No a tu proszę bardzo. Ale fajnie, że panią też jury zaskoczyło. W ogóle jury, jakby to powiedzieć, wykazało się pewnego rodzaju osobowością jako sprawczą. Nie dlatego, że mnie wybrało, tylko że naprawdę wybrało 3 tomiki poetyckie, co nie jest taką oczywistą rzeczą. Bo bardzo byłoby sympatycznie, myślę, odebrane tak, że gdyby na przykład któraś z książek, o której jurorzy wspomnieli, że zostały wyróżnione, znalazły się w tym finale ściśle nominowanych. Mówiono by wtedy słusznie skądinąd, że jury zadbało o taki pełny przegląd, że jest tam literatura rozmaitego rodzaju, a nie jakiś dla jajogłowych wymysły szatańskie i książki dla szczególnie wyrobionego czytelnika, czy też jak to się dzisiaj mówi, książki ciężkie albo trudne. No a tutaj jury wyabstrahowało, dostrzegło poziom wielu książek, które są, no może nie zasługiwały zdaniem jury na nominację, ale były wartościowe. To bardzo cieszy, bo nie oszukujmy się, Nagroda Literacka Pomorza Zachodniego nigdy nie będzie miała 1000 zgłoszeń, jak w wypadku największych nagród, ale z ogromną satysfakcją, o czym mówiłem zresztą przy otrzymywaniu nagrody, przyjmuję to, że ona istnieje, że ta nagroda istnieje, obrasta powolutków, coś takiego, co się zwykle mówić żartem, nazywać żartem jako nową świecką tradycję, bo w Szczecinie te nagrody literackie jakoś podupadały. To się pojawiło tam na rok, dwa, to zniknęło. Przed laty były nagrody literackie Miasto Szczecina. Przez lata natomiast przetrwała Nagroda Kultura dla Miasta. Są nagrody Pro Arte Marszałka, ale one są tak interdyscyplinarne i nie dotyczą poszczególnych dzieł tak naprawdę. W związku z tym są, można powiedzieć, trochę bardziej celebryckie. Mam prawo o tym mówić, bo sam jestem laureatem jednej z nich, czyli Nagrody Miasta. A to są nagrody za książki, za dzieło, tak jakby za obraz na festiwalu, za film na festiwalu. No, daje to satysfakcję, bo ma się świadomość, że przynajmniej 5 czytelników, bo tylu było jurorów, przeczytało książkę uważnie.
Plus prowadząca spotkanie z finalistami, czyli już 6.
To już jest 6 bez sternika.
To już jest tłum.
Tak, to już jest tłum.
A tak poważnie, podczas wręczania prezentu w postaci pięknej zakładki, która to nagroda, wyróżnienie trafiała w ręce każdego z finalistów. Cytował pan wiersz Leopolda Staffa.
Tak.
Jak brzmią te ostatnie wersy?
Ja może spróbuję, bo mniej stremowany przypomnieć, bo to jest ostatnia strofa wiersza, który się nazywa Śpiewacy, tak? Pochodzącego z tomiku Ucho Igielne, wydanego w roku 1927. I to już na spokojnie mówiąc, bez tremy, to będzie tak. Dziś, kiedy wszystko spada, jak gór rozwichrzone grzbiety, niech będzie pochwalone, uczczone słowo poety, jak z dawna zwiastowano, że bardziej niźli chleba, poezji trzeba w czasach, gdy wcale jej nie trzeba. To takie słowa, które towarzyszyć nam mogą dzisiaj bardzo chyba aktualnie. Staw to pisał przed wojną, w narastającym czasie niepokojów, takich związanych z nadciągającym kataklizmem jakimś. My żyjemy tak szybko, tak nam się wydaje, że nam niczego nie potrzeba oprócz tego chleba, ewentualnie masła z szynką na chlebie. Ale przychodzi moment, kiedy szukamy pociechy w czymś innym zupełnie, kiedy szukamy pociechy w słowie. To nie musi być słowo poety, to może być oczywiście słowo pisarza, prozaika, ale wydaje mi się, że ta kultura duchowa jest czymś, na co możemy mimo wszystko postawić. Ten mój tom wierszy jest bardzo pesymistyczny, jest bolesny, ja w nim raczej nie wieszczę optymistycznych tęcz przed nami. Ale uświadomienie sobie pewnych rzeczy, postawienie tej sprawy na tyle jasno, że się ma świadomość, gdzie się żyje, w którym momencie się żyje, pozwala także wierzyć w to, że ma się świadomość, po co się żyje i że warto żyć w tym momencie. Że to też może być i powinno być jakąś satysfakcją. Jeśli się ma już lat blisko 70, to tym bardziej życie powinno sprawiać satysfakcję, nawet kiedy boli. A kiedy nie boli, to tak jak mówią we wszystkich anegdotach, to znaczy, że się nie żyje. Trzeba żyć do żywego po prostu.
Do żywego, ale też to potrafi boleć do żywego.
Tak, tak, ale mówię, jeżeli nie boli, to znaczy, że nie żyjemy. Jeżeli się stary człowiek budzi, stary, około 70 i mówi, że go nie boli ani noga, ani głowa i że może stanąć bez jęku, to znaczy, że powinien się rozejrzeć, czy jest w raju, czy może w kotle, w którym jest tak ciepło, że go już reumatyzm nie męczy. Życie się składa z takich nieuświadomionych chwil szczęścia, które uświadamiamy sobie dopiero w chwilach, kiedy tego szczęścia nie ma. W związku z tym te drugie też są potrzebne.
To, co zwraca uwagę również na siebie, to język, słowa. Słowa, które się wymykają ze swoich takich czy pierwotnych, czy utartych znaczeń. Słowa, które zaczynają żyć poprzez inne zaskakujące sąsiedztwo, poprzez wchodzenie w relacje, które są nieoczywiste. Przyznam szczerze, że nie zapomnę panu, nie zapomnę, to tak brzmi, jakbym groziła, ja panu nie zapomnę, ale nie zapomnę tego, nie mieszajmy pacyfikacji z pacyfizmem.
Tak.
To jest coś takiego, co zostaje w głowie, chociaż całego wiersza nie pamiętam.
Tak, po wierszach najczęściej pozostają jakieś refleksje, czasami strzępy zdania, czasami jakieś pojedyncze metafory. Ja mam pamięć złą, to trudno, tak już jest, jak śpiewała Urszula Sipińska. I bardzo niewiele wierszy pamiętam na pamięć, żadnego swojego chyba, ale muszę powiedzieć, że zapadają we mnie pewne klimaty związane z wierszami. Kiedy byłem bardzo młodym poetą w antologii, taki Próba wyobraźni, to było w latach 70. wydanym przez wydawnictwo poznańskie, znalazł się mój wiersz, który się nazywał Czarny Wiersz. Pierwszy wers tego wiersza brzmiał: najpiękniejsze są wiersze pisane w rozpaczy. Potem długo szeregowałem, czym może być ta rozpacz w życiu, a ostatni wers brzmiał: boję się najpiękniejszych wierszy. To takie trochę jest. I ja też boję się swoich wierszy. Ja do swoich wierszy raczej nie zaglądam, nigdy ich nie czytam publicznie, chociaż potrafię czytać wiersze, lubię. Uwielbiam czytać wiersze kolegów. Wydaje mi się, że trafiam zawsze wtedy w punkt ich wrażliwości, ich tonu literackiego. Natomiast jeśli chodzi o słowo, język, z latami jako człowiek piszący, a zwłaszcza poeta, chociaż nie lubię używać tego słowa wobec siebie, człowiek piszący wiersze, może powiedzmy tak, odczuwam coraz mocniej degenerację, degradację języka, który się co prawda bardzo wzbogaca, bo przecież tyle, ile pojęć w naszym życiu się pojawia, to tyle musi być więcej słów. Tyle, ile rozpoznaje nauka wokół nas, to musi być pogłębione. Nasze stany emocjonalne stają się tak rozległe w opisie, tak jak śnieg opisywany językiem Lapończyka, który ma na określenie barwy śniegu kilkanaście, a jeśli nie kilkadziesiąt rodzajów. Widzę, że słów jest więcej, ale w tym natłoku słów giną słowa najważniejsze. I te słowa najważniejsze przestają także mieć swoją wartość, przestają znaczyć. Mówimy miłość, honor, Bóg, ojczyzna, żona, partia, polityka. I to wszystko znaczy coraz mniej. To wszystko znaczy tylko tyle, ile znaczy przez tę chwilę wypowiedzianą przez kogoś. Równocześnie język tam się tak pokancerował, zwulgaryzował. Chcemy się nim zasłaniać, pokazać, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi od świata, że świat tam nie zaszkodzi. W związku z tym my temu światu pokażemy i możemy zasuwać każdym tekstem w każdym towarzystwie, ale to świadczy tylko o naszej bezradności językowej, że my nie potrafimy już znaleźć słów, które wystarczyłoby powiedzieć 2-3, żeby wszyscy zrozumieli, które by wystarczyło powiedzieć 2-3, żeby wszyscy je pojęli, poczuli i odczuli na sobie. Musimy się zasypywać lawiną słów. Dzisiejsze programy telewizyjne, rzadziej radiowe, bo jednak radio na innych zasadach się odbywa. Tutaj słuchamy słowa i ten, który te słowa realizuje, także musi je filtrować. To jest jeden wielki potok słów, z których nawet nie dał się ułożyć poprawnie zbudowanego zdania częstokroć, bo my nie wiemy, jak mówimy chaotycznie, że my te zdania budujemy już zupełnie inaczej niż nasi przodkowie, którzy budowali te zdania tak, jak je pisali. My dzisiaj praktycznie nie piszemy. SMS pozwala nam na ukradkowe, zwięzłe porozumiewanie się paroma słowami. Czasami nawet ten wewnętrzny lektor czy też słownik nam podpowiada niektóre słowa nie tak, jak należy. I w związku z tym jesteśmy bogatsi w słowa i coraz w nie ubożsi. I dlatego wszystkie bardzo zastąpiły słowa typu mega i tak dalej, i tak dalej. A za mega już nie wiadomo, co mega, mega też się mówi, prawda? A co dalej? Mega, 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 mega. Kiedyś wystarczyło powiedzieć bardzo cię kocham, a dzisiaj mega cię kocham, mega, mega cię kocham. No trudno.
A to stara prawda, że mniej znaczy więcej.
Tak. Kiedyś, jakbym jeszcze raz zacytuję młodego Liskowackiego, pisałem z pewnym dystansem do siebie tego przyszłego. Nie wiedziałem, że będę kiedyś przyszły. Nikt z nas nie wie o tej przyszłości zbyt wiele. Pisałem wiersze starych poetów chudną. Doświadczam tego powoli na sobie. Rzeczywiście słowa nadużywane przez twórcę, przynajmniej we mnie, wywołują pewnego rodzaju wstyd. Ta fraza swobodna, lejąca się spod pióra czy spod klawiatury, staje się raczej wyznacznikiem tego, że się nie wie, co powiedzieć, niż że się wie, co powiedzieć. Więc tak jak pani mówi, więcej znaczy mniej, a mniej znaczy więcej. W literaturze często tak bywa, do tego się dojrzewa, czasami się zdąży, czasami się nie zdąży.
Na zakończenie, ponieważ to jest nagroda literacka związana z naszym regionem. Czy dla pana ta zachodniopomorskość, czy też może bardziej przymiotnik zachodniopomorski przy określeniu pisarz, poeta, to jest po prostu sytuowanie w pewnym miejscu, topograficznie, geograficznie, czy to jest jednak nacechowane? A jeśli tak, to jak?
Myślę, że to zależy, kto tego określenia używa, w jakim kontekście. Dzisiaj ja się trochę uśmiałem, bo pani przedstawiająca mnie innym gościom festiwalu mówiła, to jest taka nagroda dla lokalnych autorów. Ja sobie właśnie powiedziałem, zareagowałem żywo, bo zwykle w takich sytuacjach reaguję, że to może takie nieodpowiednie słowo. Ale generalnie biorąc, nie byłoby i nie ma w tym nic deprecjonującego, dopóki się używa to w kontekście czysto geograficznym. Ja zawsze powtarzałem, że Tadeusz Różewicz, nie chciałby chyba, żeby go nazywano poetą wrocławskim, przynajmniej nie zawsze. Znany wrocławski poeta Tadeusz Różewicz. Nie chodzi o to, żeby przy każdym autorze używać przymiotnika Polski, bo to też jest tak jak trochę jak reprezentant Polski w piłce nożnej, ale jednak, żeby było to mniej nacechowane emocją, wartościowaniem. Jeśli jest to potrzebne, a w przypadku analizy mojego pisania bywało przez lata, ta szczecińskość moja, ta moja zachodniopomorskość bywała potrzebna do rozgryzania pewnych tematów, to jak najbardziej, to proszę bardzo, to oczywiście w wielu jakichś podręcznikach akademickich czy słownikach występuje tam jako ktoś, kto szczecińskość ujawnia. No tak powinno po prostu być, natomiast jest czasami troszeczkę też zabawne, że ktoś zrzuca z siebie, manifestuje, ja nie chcę być szczeciński, Nie, bez przesady. Jestem szczeciński, będę szczeciński, związałem się z miastem na dobre i na złe. Tak jak dzisiaj mówiłem ze sceny, sprawił tu po trosze Witold Wirpsza, a więc i Leszek Szaruga, więc te parę lat, co jeszcze zostało, to warto być szczeciński i raczej być z tego dumny, niż się tym przejmować.
Czy Jantar, nagroda, statuetka stanie obok brata? I w ogóle gdzie stoi Jantar?
No stoi na półce z książkami, jakby inaczej mogła stać. Akurat tak się składa, że ja mieszkając w domu mojego ojca, brzmi to tak trochę powiedziałbym jak egzekwie, w domu mojego ojca jest pokoju wiele, ale ja akurat pracuję w pokoju, który był gabinetem pracy mojego taty. I tam jest taka jedna półka, na której są książki, które on gromadził. I tam już ten Jantar jeden stoi, ja myślę, że ten drugi będzie mu spoglądał w oczy i będą ze sobą rozmawiały.
No i jest jeszcze biurko i tutaj polecam ten wiersz.
Dziękuję bardzo, to ważny wiersz, bo też i ważne są dla mnie te spotkania, takie ponad czasem i równocześnie w czasie. Teraźniejszym. Czas teraźniejszy jest cały czas. Innego czasu nie znamy przecież.
Artur Daniel Liskowacki, laureat Nagrody Literackiej Jantar 2023. Warto wspomnieć, że w tym roku po raz pierwszy w ramach konkursu przyznano również Nagrodę Czytelników. W plebiscycie ogłoszonym przez Książnicę Pomorską wygrał Kozioł Przemysława Kowalewskiego. Książki rzeczywiście są przyprawą, dzięki której życie ma lepszy smak, jak powiedział profesor Piotr Krupiński. Festiwal Odkrywcy Wyobraźni trwa, można więc nasycić się tymi smakami.